Hvala Bogu, braći i sestri. Hvala Bogu. Amen. Či co nad Božem siedzą, mogą powiedzieć chwała Bogu? Amen. Wiecie, jak fajnie? Żeby nie było jak na cmentarzu. U nas w zborze, jak się powie chwała Bogu, to wszyscy mówią chwała Bogu za to, że Bóg jest żywy i wielki. I dziękujemy Bogu za to. Serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia i moc tych pozdrowień przynoszę wam od naszego zboru w Stanach, gdzie usługuję jak pastor zboru. Mówię to z wielką pokorą. Bracia i siostry, serdecznie was pozdrawiają, chociaż was nie znają. Przyjmijcie chrześcijańskie, ciepłe pozdrowienia od braci i od sióstr. Jestem, można powiedzieć, przejazdem, ale byłem zaproszony jeszcze zeszłego roku tutaj przez bracie, żeby przyjechać i mówiłem, że jeżeli Bóg da, pamiętacie, zeszłego roku wam mówiłem, jeżeli Bóg da, to będę między wami. Jadę, wracam się teraz, powtarzam niektóre rzeczy z wczoraj, wieczorowego czasu, powracam z Rygi, Łotwia, gdzie mieliśmy spotkanie wielu zborów z różnych krajów wschodnich i mieliśmy błogosławiony czas, gdzie Pan objawiał się w łasce Ducha Świętego i ludzie byli błogosławieni Bogiem. Pan Bóg odkrywał swoją wolę i Duch Święty objawiał Jezusa Chrystusa wśród nas. Dla mnie to jest bardzo ważne, gdy Jezus jest obecny wśród narodu Bożego. I gdy serca narodu Bożego czują tą obecność, że Jezus jest obecny. I On tam był i ja mogłem tego doświadczyć. I niektóre tajemnice serc naszych były objawione w Duchu Świętym. To jest bardzo ważne. Może wielu z was nawet nie rozumie, co ja mówię, ale zrozumcie, że Duch Święty przyszedł, aby zastąpić Jezusa Chrystusa na ziemi i aby Jego uwielbić tutaj na ziemi. To jest Jego praca. I On odkrywał ludzkie tajemnice i powiedział nam coś, z czym ja jadę do domu. Powiedział nam rzeczy, które dla nas były potrzebne przez swoich sług, przez swoich służebnic, których używa. I jak brat powiedział tutaj przede mną, że mówił, że jest potrzebne. Siostra właściwie mówiła tam u góry, żeśmy siedzieli, pili herbatę, powiedziała, że dary są potrzebne w zborze. Dary są potrzebne w zborze. Bracia i siostry tutaj śpiewali tylko raz Jezus na Golgocie zmarł. Tylko raz Adam i Ewa żyli w raju. Tylko raz idziesz przez te życie i tylko raz przejdziemy i tylko raz idziemy i się więcej nie wrócimy tutaj. Nigdy. I jeżeli zrobimy błędy, nigdy się nie wrócimy, żeby ich poprawić. Nie da rady. Jesteśmy tutaj tylko raz, aby poprawić to, cośmy źle zrobili. I możliwość jest dana tylko raz. Alleluja. Ja dziękuję Bogu mojemu za mego Ojca, który już jest w wieczności, który tak mocno modlił się za nas, gdybyśmy byli młodymi, zaglądaliśmy w świat, patrzyliśmy na zadowolenie i radość tego świata, będąc młodymi ludźmi, 17, 18, patrzyliśmy już w ten świat, a ojciec modlił się, mama modliła się, ojciec nie chciał się zdawać, powiedział, Panie, ja chcę, aby moje dzieci były wierzące, a świat przyciąga, a świat ma siłę. I on się modlił i wiecie, i gdy była modlitwa w piątek, ja nie wiem, czy mówiłem wam zeszłego razu o tym, była modlitwa w piątek, myśmy mieszkali na zachodzie Polski wtedy i była modlitwa w jednym domu i moja siostra starsza ode mnie mi opowiedziała, że ona była na tej modlitwie i Duch Święty powiedział, synu mój, przyjdzie czas, że twoje dzieci będą służyć dla mnie. I ja dzisiaj stoję przed wami. Alleluja. Bóg jest wierny w swoim słowie. Chwała Bogu za to. Bóg jest wierny w swoim słowie. Przyjdzie czas, że twoje dzieci będą służyć tobie. Drodzy rodzice, jeżeli macie dzieci niewierzących, i oni stoją na rozdrogach tego świata. Oni nie znają, że oni idą tędy tylko raz. I nie da rady powrócić, aby naprawić to życie. Módlcie się za nich. Nie zdawajcie się. Może wam się zdaje, że już życie wasze przychodzi do końca. I wiele już nie zostało. I kiedy się dzieci nawrócą? Ja chcę wam to dzisiaj powiedzieć. Że modlitwy wasze po waszej śmierci mają siłę. Modlitwy wasze po waszej śmierci mają siłę. One przychodzą na pamięć przed oblicze Boże. I Bóg spełnia swoje słowo. Alleluja. I przyszedł taki dzień, tylko jeden dzień w moim życiu. Ja chcę parę słów na ten temat powiedzieć. W moim życiu, i jak jedna pieśń mówi w polskim języku, w mojej pamięci na zawsze się wrył Cudny, wspaniały ten dzień, gdy na rozdrożu w ciemnościach bez sił Zbawcę spotkałem wśród mgieł. Jakiż on cudny przyjaciel i druh, zaraz wyciągnął swą dłoń, gdy na rozstaju mój Jezus do raju miłości otworzył mi drzwi. Aleluja, aleluja. I taki dzień przyszedł w moim życiu. Ja pamiętam ten wieczór, gdy myśmy się przeprowadzili do Bielska-Białej. Mój ojciec jeszcze został na zachodzie i ja poleciałem do kina, bo chciałem zobaczyć ciekawy film. Ale gdyby Pan Jezus przyszedł i mnie w tym kinie zastał, ja wiem, że ja bym nieba nie zobaczył. Ja wiem. I to był ten wieczór, że ja przyleciałem do domu. Był już wieczór, jesień, właściwie był listopad. I mama mówi, ktoś tu był, aby ciebie wziąć na nabożeństwo. Ja miałem 17 lat. Byłem takim rozwiniętym chłopcem. I mówi, ktoś tu był. I myśmy tak mieszkali za miastem. Właściwie to już dzisiaj jest tam miasto, to było za miastem. I trzeba było nad laskiem przebiec, aby dolecieć do autobusu. Żeby dolecieć do autobusu i czego człowieka spotkać. I mnie przyszło, dla mnie przyszło takie pragnienie, żeby polecieć i zobaczyć, kto to po mnie przyszedł. Myśmy tylko parę miesięcy przeprowadzili się z zachodu do Bielska. Ja mówię, i mi przyszło takie pragnienie, ja chcę. Ubrałem kurtkę, ja nie wiem, jak ja biegłem pod tym lasem. Pod tym lasem była ścieżka i tam były silne korzenie i w nocy nie było tam światła. Można było kark złamać bardzo prosto. Ja nie wiem, jak ja leciałem, jak ja biegłem, ale biegłem silno i słyszę, już autobus jedzie z tej strony. Czy ja zdążę spotkać się z tym człowiekiem, który przyszedł po mnie, aby wziąć mnie na nabożeństwo. I ja biegłem bardzo silnie, wiecie, jak młody człowiek. I przybiegłem na ten autobus, osobowy przystanek i tak mi cała pierś lata. Wiecie, dycham i patrzę się, gdzie ten człowiek, co przyszedł po mnie. I tak ludzie tam stali i zobaczyłem wśród takiego mgła, uśmiecha się do mnie twarz, pełna miłości. I mówi do mnie, Waldku, cieszę się, że przyszedłeś. I to był Grzegorz Ilczuk z Bielska-Białej. Aleluja. Który stał się moim pastorem potem i wziął mnie na nabożeństwo. Pojechaliśmy na nabożeństwo i gdy ja przyjechałem na to nabożeństwo, zobaczyłem, że tam pełno młodych ludzi. I sobie myślę, co ci młodzi ludzie tutaj robią? W świecie tyle jest różnych radości. Co ci ludzie tu robią? I gdy przyszła modlitwa, oni się zaczęli modlić. I się mocno modlili ci młodzi ludzie. I w moim sercu się pojawiło pragnienie, ja też chcę tak służyć. Jest żywy Bóg. Ci młodzi ludzie nie na darmo są w tym zborze. Oni się modlą. Oni biorą miejsce w modlitwie. Oni usługują dla Pana swoją chwałą, którą Bóg daje w ich serce. Jeszcze raz, tylko raz była dana dla mnie możliwość. I Duch Święty zamówił do mojego serca. I gdy brat usługiwał Słowem Bożym, ja siedziałem troszkę z tyłu. I Duch Święty mówił do mojego serca, jeżeli ktoś z was nie wiecie, co to znaczy głos Ducha Świętego, to wy bardzo dużo nie wiecie. Głos Ducha Świętego słyszeć w swoim sercu, to jest błogosławiony człowiek, jeżeli on może słyszeć głos Pana swego. Pan Jezus powiedział, owce moje znają głos mój. Aleluja. Jesteśmy błogosławionymi ludźmi na tej ziemi, jeżeli znamy głos swojego pasterza. Jak dobrze, gdy możesz słyszeć głos swego pasterza. I ja go usłyszałem i on mówił do mnie, oddaj się dzisiaj. Dzisiaj jest dzień twojego zbawienia. I ja, a drugi głos do mnie mówi, nie dzisiaj, jeszcze poczekaj. Jeszcze tyle masz koleżanek, jeszcze tyle masz kolegów, jeszcze tyle masz spraw. Jeszcze jesteś za młody, troszkę poczekaj. Może przyjdzie jeszcze czas. A drugi głos mówi, albo dzisiaj, albo nigdy. Raz i tylko raz. I wiecie, dobry głos zwyciężył. Aleluja. Ja nie wiem, jak to się stało, gdzie ja byłem na przodzie, na kolanach i łzy ciekły z moich ucz i oddałem serce Jezusowi. W 67 roku, wśród tej młodzieży, wśród tego zboru, wśród tych chrześcijan, którzy chwalili Boga, oddałem swoje serce. I gdy przyszedłem do domu, napisałem list do mego ojca, on jeszcze został na Dolnym Śląsku na jakiś czas, żeby rozliczyć się z pracą. Siadłem, napisałem list, powiedziałem, tatuś, ja oddałem serce Jezusowi. Ojciec przyniósł ten list do zboru i powiedział, to jest obietnica, którą powiedział Duch Święty, że ty i twoje pokolenie będzie służyć dla mnie. I Bóg zaczął ze mnie, z samego najmłodszego. Ja oddałem serce Bogu i za 5 dni Bóg mnie chrzcił Duchem Świętym. Aleluja. O, cudny to dzień. Ja nigdy za to nie zamienię, za żadne bogactwa świata, za żadne radości tego świata, ja tego nigdy nie zamienię. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem na tej ziemi, że On jest moim Zbawicielem. Że On jest moim Zbawicielem. I teraz ja mam dzieci. Bóg nam dał dzieci. Bóg dał mi żonę. Stamtąd ja wyjechałem z domu, byłem młodym człowiekiem, 22 lata miałem, wyjechałem do Stanów. Bóg dał mi żonę, która jeszcze jest ze mną. Bóg nam dał 5 dzieci. I też ja modlę się za nich teraz. Teraz moja kolejka. Oni idą do zboru. Oni idą ze mną na nabożeństwo. Niektóre z nich już są chrzczone Duchem Świętym, a niektóre nie. I ja się za nich modlę. Alleluja. Bóg nie ma wnuków. Pamiętajcie, ja wam już mówiłem zeszłego razu, że u Boga nie ma wnuków. U Boga są córki i synowie. Wnuków nie ma. Bo mój tata był wierzący, to ja będę zbawiony. Nieprawda. Ja muszę przyjść pod krzyż. Ja muszę się spotkać z Jezusem Chrystusem. Ja muszę wiedzieć, kim On jest. Czy ty wiesz, kim jest Jezus Chrystus? Czy ty wiesz? Piłat powiedział, co ja zrobię z tym Jezusem, którego zowią Chrystusem? Trzeba Jego przyjąć i dać Mu miejsce do serca. Dzisiaj diabeł tyle oszukuje ludzi. Miliony ludzi idą do piekła, nie znając Jezusa Chrystusa. Dzisiaj diabeł zatłumił głos sumienia, przez których Duch Święty chce przemówić do naszych serc. I ja dzisiaj rano chcę mówić o sumieniu naszym. O naszym sumieniu. Chciałbym, żebyście uważnie słuchali. Jak możecie, zapiszcie sobie miejsce Bożego Słowa. Chciałbym, żebyście zwrócili na to szczególną uwagę. I gdy Pan wziął moje serce do swojej służby, na drugi dzień już wszystko zostało odcięte. Starzy moi przyjaciele, koleżanki, świeckie radości, wszystko odpadło od razu przez jedną noc. Alleluja. To jest cudowne. Mówi jeden, no, on się nawrócił. On się nawrócił, on wierzący, ale jeszcze trochę sobie podciąga. No, on się nie nawrócił. On jeszcze nawrócił, ale sobie jeszcze trochę podciąga. On będzie tego. No, Pan Jezus przyszedł uwolnić dzisiaj. On uwalnia w sekundzie i uzdrawia w sekundzie. On ma władzę, on ma moc i on ma prawo. I on wyzwala. Ja pamiętam, gdy byliśmy w Wiśle Malince, było nabożeństwo, to były lata 71 może, 71 rok gdzieś było. Było nabożeństwo na górce, tam była sala modlitewna. Ja pamiętam, gdy było wielkie nabożeństwo i Duch Święty zaczął objawiać swoją moc w zgromadzeniu. Było może do 400 ludzi, było dużo młodzieży. I była tam jedna kobieta, ona była właściwie gdzieś stamtąd z Bieszczad i nie będę mówił imienia, choć pamiętam, nie wiem, gdzie ona dzisiaj mieszka, ale wiem, że ona była dosyć zrezygnowana życiem. Ona nie chciała już żyć, wiecie, wróg chce człowieka postawić w depresję. Ty nikomu niepotrzebny, ty na nic się nie zdajesz, ty nic nie umiesz, nikt ciebie nie lubi i takim sposobem prowadzi to człowieka do duchowej depresji. I człowiek przychodzi do tego, jak ja nikomu niepotrzebny, to tylko sznurek na szyję. To tylko sznurek na szyję. I gdy ona tak pomyślała, że ja to zrobię, i gdyśmy się modlili, ja stoję żywy świadek, co widziałem i co słyszałem. Apostoł Jan mówi, cośmy widzieli, co słyszeli, to wam zwiastujemy. I ja wam chcę powiedzieć, że w tym zgromadzeniu, gdyśmy się modlili, Duch Święty objawił, ja to słyszałem, że jest tu taka osoba dzisiaj, objawia Duch Święty, która chce odebrać sobie życie i Pan chce ją dzisiaj zbawić. Wy wiecie, co to było za zgromadzenie? Wy wiecie, jak ludzie zaczęli płakać? Wy wiecie, jak ludzie zaczęli wołać do Boga? I ta osoba wychodzi naprzód i bracia mówią, chodź z nami do komórki i my z tobą porozmawiamy. Zbór się za nią modlił i Pan ją zbawił i uwolnił. Alleluja. I ona była szczęśliwa po tym. Wiecie, wróg tylko umie pokazać, ty nikomu niepotrzebny. Ciebie nikt nie lubi, ciebie mąż nie lubi, ciebie żona nie lubi, dzieci się tobą brzydzą, ty niepotrzebny nikomu. Najlepsze wyjście sznurek na szyję. To jest ostatni błąd, który człowiek może zrobić. I tą kobietę, tą naszą siostrę Pan zbawił w ten czas i uwolnił. Alleluja. Nie zapomnę tego dnia, bo to wszystko za mnie było. I na tym zgromadzeniu wyszedł jeden człowiek, który był pijakiem. On pił i pił i pił, aż był do upadka pił. Bił żonę i bił dzieci. I on przyszedł na to nabożeństwo. I wtedy, aby powiedzieć o swoim nawróceniu świadectwo. On mówi, ja każdy wieczór w Wiśle przychodziłem Malince, przychodziłem pod dom i szedłem ja z pijatyki, pijany, że nie mogłem sobie rady dać. I słyszałem, jak moja żona i moje dzieci na kolanach modlili się za mnie. Oni modlili się za mnie. I on przychodził taki, nie mógł, przychodził i bił i awanturował. I jednego wieczoru Bóg powiedział, basta, starczy, dosyć, that's enough, dosyć tego. I gdy on szedł pod domem, on usłyszał, jak żona i dzieci znowu się modliły. Panie, zbaw naszego tatę. Uwolnij jego od alkoholu. My chcemy mieć ojca, nie pijaka. My chcemy mieć tatusia, nie pijaka. I to był ostatni wieczór. Raz i tylko raz. I Jezus jego zbawił i uwolnił. On stał przed tym mnogim narodem i powiedział, bracie i siostry, Pan Jezus mnie zbawił i przez noc uwolnił mnie od alkoholizmu. On przyjął chrzest, on uwierzył i stał chrześcijaninem. Alleluja. To tylko może zrobić Jezus, którego zrobią zwią Chrystusem. On ma na to prawo, on ma na to moc. I za to niech będzie Jemu chwała. Wiele można było przykładów powiedzieć. Niedawno u nas w zborze był Jeden brat młody, może lat 30, on przyjechał, zdaje się, z Kazachstanu i osiedlił się z rodzicami na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. I gdy emigranci ci przyjechali, Amerykanie się zainteresowali, kim ty chcesz być. I on powiedział, ja bym chciał być pilotem. Pilotem. A mama się modliła, nie bądź pilotem. Ty musisz Bogu, synku, serce oddać. A jego ciągnie, wiecie, w Ameryce możliwości tyle otwartych. Możliwości wszystkiego dla młodych. To jest wielkie pokuszenie. I Amerykanie się zainteresowali, mówią, o, jak ty masz takie inteligentne pragnienia, to my ci pomożemy. I dali go do szkoły, żeby on się nauczył na pilota. I on się nauczył na pilota i małymi samolotami, takimi dwusilnikowymi, już latał. I dobrze latał. I woził ludzi, i kolegów, i koleżanek. A mama się modli, synu, przyjdź do Boga. Synu, przyjdź do Boga. Modlitwa matki przyszła na pamięć przed oblicze Boże. I Bóg musiał go zahamować. I Bóg go w ciekawy sposób zahamował. On niedawno stał u nas za kazalnicą i świadczył w naszym zborze, gdzie dużo ludzi jest, wszyscy słyszeli. I on powiedział, że modlitwa mojej mamy przyprowadziła mnie do Boga. Wzlecieliśmy samolotem może na 450 metrów do góry z moim przyjacielem. Chciałem go jeszcze raz przewieźć i motory się wyłączyły. Nie wiem dlaczego. Lecimy na dół. I w sekundzie, ja tylko wiem, że koniec dla nas. W sekundzie samolot zlatuje na dół, skrzydło gdzieś na dachu jedno zostało, motor się oderwał, zlecieli gdzieś w jakimś miasteczku małym, wszystko się zapaliło i ten jego przyjaciel zabity na śmierć koło niego siedział od razu, a on, jego wyciągli z samochodu, połamanego, pełen we krwi i tylko słyszy, że ambulans, szybko ambulans. Przyjechali i ambulans już go nie chciał wziąć. Powiedział lekarz, że nie ma żadnej nadziei. To tylko zostało parę minut. Zawołali helikopter, helikopterem go przewieźli i zaczęli go ratować. Ja nie wiem, jak on długo, do roku był w szpitalu. Poskładali go po cząstkach. Połowa jego jest metal. Metal. Skręcony śrubami i żelazne części w nim. Połowę głowy, skóra normalnie naszyta, wygląda ładny młody mężczyzna, ale połowa głowy, czaszka jest z nierdzewnej stali, bo wszystko wyszło na wierzch. I wszystko zgojone i wszystko normalne. I on dzisiaj służy Bogu i zdaje świadectwo, że Jezus go zbawił. Ożenił się, jeszcze mają dzieci. Bóg im dał rodzinę. I zdało świadectwo, że to modlitwy mojej mamy zachowały mnie. Tylko to, bo inaczej ja nie miałem żadnej szansy, aby zostać się żywym. Bracie i siostry, moc zbawicielska naszego Pana, moc zbawienia, którą On ma, ona dzisiaj też działa i zbawia wiele serc, młodych dzisiaj i starszych. I Bóg wzywa do swojego zbawienia. Ja otworzę dzisiaj Słowo Boże i będę czytał z jednego miejsca Bożego Słowa. Przypowieści Salomonowe, 20 rozdział. Alleluja. Przypowieści Salomona na 20 rozdział. Ja będę czytał z przekładu drugiego, dlatego że tam oddane jest troszeczkę jaśniej. 20 rozdział i 27 wiersz. I ja czytam, napisane jest w staropolskim języku, dusza ludzka jest pochodnią pańską, która doświadcza wszystkich skrytości wewnętrznych. Ja chcę to podkreślić, co mówi Boże Słowo, że dusza pańska jest pochodnią, dusza ludzka jest pochodnią pańską, która doświadcza wszystkich skrytości wewnętrznych. W rosyjskim języku mówi świetilnik gospodzien, duch człowieka. To samo. Jest lampą pańską jest duch człowieka. W angielskim mówi, the spirit of man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. To w angielskim mówi, że duch człowieka jest lampą Bożą, szukającą głębin człowieka w jego sercu. W trzech tłumaczeniach jest tak powiedziane. Ja bym chciał dzisiaj powiedzieć właśnie na ten temat 7 stopni sumienia człowieczego. 7 stopni sumienia. Chciałbym, żebyście słuchali uważnie. Ta usługa znalazła mnie i ta usługa znajdzie każdego z was, kto tutaj siedzi na tym miejscu. Te słowo znajdzie każdego z nas. Jak ono mnie znalazło i znajdzie każdego z nas. I dlatego, bracie i siostry, dobrze jest, gdy Słowo Boże nas znajduje i daje nam swoje błogosławieństwo. I Królestwo Boże, ja kiedyś u was powiedziałem, że Królestwo Boże jest tylko dobre pod jednym warunkiem, jeżeli ja tam będę. Jak ja tam nie będę, to będą mówić, jakie ono fajne. Jakie to Królestwo Boże, jakie złote, jakie dobre. Jak tam szczęście, jak tam Jezus króluje. Jak tam słońca nie trzeba. Jak tam księżyca nie trzeba. Jak tam nic nie trzeba. Co z tego, jak ja tam nie będę? Prawda? Królestwo Boże, ono tylko jest dobre wtedy, pod tym warunkiem, że ja będę tam. Ta usługa, którą ja dzisiaj będę mówić, gdzie Słowo Dziedzic Boże z wami, ona jest potrzebna dla każdego z nas i każdego z nas znajdzie. Bracie i siostry, w tej lampie, w naszej, o której mówi Słowo Boże, dusza ludzka jest pochodnia, ta pochodnia, ta lampa, która z nas, Bóg włożył w nas sumienie. Bóg włożył w nas sumienie. Ja mówiłem i mówię często, że każdy z nas rodzi się z sumieniem. Malutkie dzieciątko, które się urodziło od swojej mamy parę godzin temu, w nim jest sumienie. Może ono tak nieświadomie pracuje. Bóg włożył sumienie w każdego człowieka. I ja dzisiaj udowodnię to Słowem Bożym, że jest sumienie, które w nas pracuje. I to sumienie jest ważne. I przez to sumienie Duch Święty komunikację prowadzi z naszym duchem. Ja mam świadectwo o tym, bo ja to przeżywam. Jeżeli jesteście chrześcijaninami i macie społeczność z Bogiem, przez wasze sumienie mówi do was też Bóg. Ja chcę powiedzieć jeden przykład, który był brat Wołodzia jeden, on z Brześcia był właściwie, sam i za odmowę broni, że nie przyjął broni, żeby strzelać w ludzi i zabijać ludzi, on został wyrzucony z Akademii Wojennej i zesłany został do lagrów, do więzienia. I ten brat, on był z Brześcia sam, on znalazł się właśnie w więzieniu. I gdyby on był w więzieniu tam w tym więzieniu był jeden warden, po angielskim mówi się warden. Warden to jest człowiek, który jest dyrektor więzienia i on odpowiada za całe więzienie. I ten człowiek był kiedyś, pracował w KGB, we władzy, w wywiadzie rosyjskim i on pracował kiedyś tam i on poznał tego brata Wołodzie. On go poznał, bo gdy był jeszcze on w tej pracy, a Wołodzia był wolny, to on pamięta, jak on wszystkich tych wierzących znał i tak dalej. I Wołodzie znał, bo oni wszystkich znali, wszystkich przepisywali, wszystkich strafowali. I on poznał go, że do więzienia przyszedł ten Wołodzia. I wiecie, gdy oni kiedyś byli sami na osobności, znaleźli się sam na sam i mówił brat Wołodzia do niego, mówi, że wiesz co, nie jest trudno być chrześcijaninem. Czemu ty się nie staniesz chrześcijaninem? To nie jest trudno. On mówi, Wołodzia, mówi, ty nie wiesz, ty nic nie wiesz, mówi. Mówi, dla mnie już pokuty nie ma. Słyszycie? Mówi, Wołodzia, dla mnie już upamiętania nie ma. A on mówi, Wołodzia, jak to nie ma? Jak to nie ma? Dla wszystkich jest pokuta. On mówi, ty nie rozumiesz, mówi, ty nie mówisz, mówi do niego, że do mnie przywozili ludzi, gdy ja na nocnej zmianie pracowałem, do mnie przywozili ludzi tak jak ty. I ja ich strzelałem. Ja ich rozstrzeliwałem. To były matki, dzieci, ojcowie. Jak oni się obejmowali, jak oni płakali, jak oni się żegnali, jak oni płakali, że już się więcej nie zobaczą. To było w sowieckiej Rosji. I mówi, jak oni płakali, że już więcej się nie zobaczymy i tak dalej. Mówi, to byli tacy ludzie jak ty. I ja musiałem ich zastrzelać, ja musiałem ich tego. I dzisiaj, mówi, i dzisiaj, gdy ja jem zupę, to ja widzę ich twarze, ja nie mogę zupy jeść. Gdy ja piję herbatę, ja widzę ich twarze. Ja nie mogę ich herbaty pić. Gdy ja się obrócę, ja widzę te twarze, które ja musiałem zabijać. Tych, którzy byli wierzącymi. Wołodzia, dla mnie przebaczenia nie ma. Dla mnie przebaczenia nie ma. Ja dzisiaj mówię o sumieniu, które budzi się w sercu człowieka. I jest sumienie, które budzi się w czasie, a jest sumienie, które budzi się nie w czasie. Cóż pet? Za późno, prawda? Za późno. Too late. Za późno. I wtedy on właśnie takie coś przeżył. Bracie i siostry, dlatego tam, w tej lampie, dusza ludzka jest lampą pańską, która doświadcza wszystkich skrytości wewnętrznych. W tej lampie Bóg włożył sumienie gdzieś tam głęboko. I ono nieraz nas sądzi, że myśmy źle zrobili, a my to nie chcemy tego słuchać. I dlatego będziemy czytać Słowo Boże i przejdziemy do pierwszego rodzaju sumienia. Czytamy Dzieje Apostolskie. Jeżeli chcecie zapisać, możecie, jeżeli nie, brat Radek tam nagrywa, możecie paskę czy taśmę sobie potem dostać i możecie to przesłuchać, żebyście byli jeszcze mądrymi w Panu. Dzieje Apostolskie, 24 rozdział od 14 do 16 wiersza. I napisane jest tak, ja czytam, i mówimy, pierwsze sumienie to jest sumienie bez obrażenia, sumienie nieskażone, sumienie nieskażone. Czytamy. To jednak wyznaję, mówi apostoł Paweł, że przed Tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc, że wszystko, co jest napisane w zakonie proroków, pokładając Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I wiersz, który mówi nam o tym. Przy tym sam usilnie się staram o to, abym wobec Boga i ludzi miał nieskażone sumienie. Abym miał nieskażone sumienie. W wielu przekładach Biblii napisane jest, aby ono było bez obrażenia, nieobrażone, nieskażone sumienie, żeby było. Bracia i siostry, przed naszym Zbawicielem wszyscy jesteśmy takimi samymi. Takimi. Przed naszym zbawieniem my mieliśmy wszyscy skażone sumienie. Gdyśmy daleko od Boga byli, daleko od umów obietnicy, nie znaliśmy Boga, my mieliśmy wszyscy skażone sumienie. No krew Jezusa Chrystusa omyła nas, Duch Święty przemówił do nas i przyprowadził nas do pokuty i dał nam owoc pokuty. Chwała Bogu za to. To jest bardzo ważne. Oświęcił nas On, oczyścił nasze serca i oczyścił nasze skażone sumienie. Jak dobrze! Jak dobrze! I wszyscy wiemy, że to jest wyższy stopień sumienia. Nieskażone! Nieskażone! Bez obrażenia sumienie. Może być sumienie skażone. Ono może być zanieczyszczone. Bracia i siostry, my jesteśmy rodzicami i mamy dzieci, prawda? I gdyś nasze dzieci były małe, prawda? Były małe nasze dzieci. To gdy przychodzi nasze dziecko do nas i chce nam nieprawdę powiedzieć pierwszy raz, to się kręci i czerwienieje i silnieje i kraśnieje i chce coś powiedzieć i my wiemy od razu, że on coś nieprawdę nam chce powiedzieć, prawda? I nieraz mu się udaje, a nieraz nie, bo my od razu widzimy, że to dziecko nam nieprawdę chce powiedzieć, prawda? Ale jak mu się raz uda, to drugi raz już lżej. To drugi raz już lżej. A trzeci raz jak się uda, to na trzeci raz jeszcze lżej. A na czwarty zupełnie lekko. I potem już sumienie nie sądzi. Już lekko kłamać. Już wtedy można. I jemu się to udaje, prawda? I tak bywa w naszym życiu. Gdy Pan oczyszcza nas, usprawiedliwia nas Pan swoim imieniem, swoim słowem, swoją krwią, On oczyszcza nasze skażone sumienie i my otrzymujemy sumienie nieskażone. Nasza odpowiedzialność jest ta, jak ludzi wierzących, trzymać to sumienie nieskażonym. Nieskażonym. I dlatego apostoł Paweł mówi, przy tym usilnie staram się o to wobec Boga i wobec ludzi. Wobec Boga ludzi, aby miał zawsze nieskażone sumienie. Jakie to jest ważne. Bracia, siostry, drodzy przyjaciele, to nie są żarty. Nasze sumienie ma być nieskażone. Czy możesz dzisiaj powiedzieć, że moje sumienie jest nieskażone? Że ono jest swobodne? Że ono jest wolne? Idziemy dalej do Bożego Słowa. Czytamy o drugim sumieniu. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza. I czytamy pierwszy rozdział i trzeci wiersz. To będzie drugi punkt, jest czyste sumienie. Mówiliśmy o nieskażonym sumieniu, a teraz mówimy o czystym sumieniu. Drugi rozdział, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Dziękuję Bogu mojemu z czystym, dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę. Drodzy bracia i siostry, gdy my chronimy sumienie czystym, to nic nieczyste nie przylgnie do niego. Chwała Bogu. Gdy my chronimy nasze sumienie czystym, nic nieczyste nie przylgnie do niego. Nie da rady, bo to sumienie jest czyste. Apostoł Paweł mówi w pierwszym Tymoteusza, w trzecim rozdziale i ósmym wierszu mówi tak. Ja przeczytam, nie musicie odkrywać. Również diakonowie mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowcy, pijacy, niechciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Zachowując wiarę wraz z czystym sumieniem. Czyste sumienie trzeba zachować. Jego trzeba zachować, bracia i siostry. I tak mało się może na ten temat dzisiaj mówi lub słyszy. Wiecie, ja chcę opowiedzieć jedną rzecz. Ona nam pomoże na niektórych przykładach. W Argentynie jest też dużo wierzących. Wczoraj mówiłem, że w Brazylii jest 20 milionów zielonoświątkowych braci i sióstr. 20 nie tysięcy, a milionów jest wierzącego ludu Bożego. My mamy kontakty w Argentynie, bardzo dużo wierzących. W Paragwaju, Urugwaju, z Południową Ameryką mamy kontakty. Bardzo dużo młodzieży i wierzących ludzi. I nasi bracia jeżdżą tam. Niedawno nasza grupa, co śpiewa, byli tam i teraz w grudniu znowu będą jechać, bo w grudniu tam jest lato. W grudniu tam jest lato. Jak u nas grudzień, tam jest upał i jest bardzo gorąco. I oni ostatnio tam byli i Bóg ich cudownie błogosławił. I proszą bracia, znowuż przyjedźcie do nas. Znowuż przyjedźcie do nas. Bo ludzie usłyszeli wasz śpiew, wasze usługi i pokazali nawet na telewizorze dla ludzi niewierzących i oni pytają, kiedy oni znowu przyjadą. My jeszcze chcemy słyszeć takie pieśni. My chcemy jeszcze słyszeć takie słowo. A tak widzicie, wszędzie na ziemi są ludzie, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa. Alleluja. I to nie jest przypadek, że dzisiaj przyszedłeś na to zgromadzenie. To nie jest przypadek. To Ducha Świętego przywiódł Cię głos, jest taka pieśń. To nie ślepy los, to Ducha Świętego przywiódł Cię głos. Jesteś dzisiaj na tym zgromadzeniu. Dlatego idziemy dalej. Gdy bracia z Argentyny chcieli odwiedzić kiedyś Ukrainę, skąd ich ojcowie przyjechali, w Argentynie jest dużo też z Ukrainy ludzi, pierwszych przodków sprzed wojny i drugie pokolenie już są Argentyńczycy, po hiszpańsku rozmawiają, troszkę na swoim języku mogą rozmawiać i paru z nich zdecydowali, by pojechać i odwiedzić ojcowiznę swoją na Wołyniu. Słyszeliście taką okolicę? Na Wołyniu. To gdzieś tam koło Łódzka, czy gdzie. I gdy oni przyjechali, oni jechali 48 godzin. Byli w drodze. 48 godzin byli w drodze. Mówimy teraz o czystym sumieniu. Ja chciałbym ten przykład, żebyście zobaczyli. I gdy oni przyjechali w nocy, i gdy siostra gospodynia, żona otworzyła im tam drzwi i nikogo w domu nie było, oprócz niej, gdzieś męża nie było w ten czas. I oni, ona dała im miejsce do spania, pastora nie było. Dziś w nocy i oni położyli się spać, umyli się i położyli się spać. I rano, gdy oni wstali, jeden brat mówi, bracia, ja miałem widzenie w nocy. Mi Bóg pokazał, że wielki niedźwiedź na nas napadł. Wielki niedźwiedź na nas napadł. Bardzo ostry i niebezpieczny. I bądźmy ostrożni. I bądźmy ostrożni. Co to takiego było, bracia sobie myślą? No co to może być takiego? I wiecie, ono pokazało bardzo szybko. I gdy pastor przyjechał, przywitali się i tak się to wszystko zaczęło. I oni nie wiedzieli o tym, w czym sprawa jest. I potem się wszystko wyjaśniło. Kiedy on przyjechał w nocy, to on wziął ich walizki, przekopał bez ich pozwolenia, przeszukał i chciał coś tam znaleźć. I znalazł to, za co można było się uczepić. Znalazł krawat. Znalazł krawat. I za krawat się uczepił. I za krawat się uczepił. I z tego krawatu zaczęła się cała równa. No ja za to nie rozumiem, kawałek szmaty i za to nie ma co skandalić, prawda? Kawałek szmaty, tak jak u koszula, czy spodnie, czy sukienka, czy bluzka, nie ma o czym nawet rozmawiać, prawda? I wiecie, i potem się wyjaśniło, że jednak tak się stało. Ja chcę jedno pytanie zapytać. Czy ten człowiek, który przekopał im walizki, gdy oni spali, czy on mógł powiedzieć, bracia, ja z czystym sumieniem wasze walizki przekopałem? Ha? Prawda? Rozumiemy się, prawda? Ja z czystym sumieniem, nie? Tam na pewno coś kręciło i sądziło. Tego nie można zrobić. Nie można. Dlatego, bracia i siostry, czyste sumienie to jest bardzo ważne, żebyśmy naprawdę byli uczciwymi. My mamy być uczciwymi. Te sumienie czyste, które Bóg nam daje, o którym mówi apostoł Paweł, ono nie pozwoli nam w cudzych rzeczach się kopać. To sumienie nie pozwoli nam robić co nieprzystojne. Ono nie pozwoli nam wchodzić w cudzą sprawę. Tam napisane przy powieściach Salomonowi, kto się w cudzą sprawę wtrąca, to tak jak ten, co psa za uszy łapie. Złapcie psa za uszy, zobaczycie, jak to lekko. Rozumiecie? I Boże Słowo uczy nas, nie wtrącaj się w cudzą sprawę. Nie rób tego, sumienie Ci podpowie. Sumienie Ci podpowie. Mamy jeszcze dużo ważnego słowa, drodzy kochani. I tak będziemy bardzo ostrożnymi. Nie będziemy iść w cudze miejsce lub w cudze sprawy, ale będziemy zachowywać czyste sumienie. Idziemy dalej w Słowie Bożym. A tak, mówiliśmy o nieskażonym sumieniu, mówiliśmy o czystym sumieniu, żeby ono było czyste. Wiecie, jak dobrze, gdy człowiek ma czyste sumienie. On może patrzeć w oczy. On może się modlić i patrzeć Panu w oczy. Wiecie, gdy Pan Jezus ukazał się Janowi na wyspie Patmos, gdzie go wysłali, i gdy objawił się Jezus dla Pana Jezusa w pierwszym rozdziale, gdy on go zobaczył, to oczy Jana spotkały się z oczami Jezusa Chrystusa. Inaczej on by nie opisał Jego, że ja zobaczyłem oczy jak płomień ognia. Prawda? I jakby Jan nie miał czystego sumienia, ja wiem, że on by w oczy Jezusowi nie popatrzał. Amen, bracia. On by nie mógł popatrzeć. On powiedział, ja zobaczyłem oblicze. i oczy Jego jak płomień ognia. O, jak dobrze w takie oczy popatrzeć. Z czystym sumieniem. Te oczy nie były namalowane, ani nie były jakieś obciążone nieprawdą, ani czymś drugim. On mógł czystym sercem popatrzeć w oczy swojego Zbawiciela. I gdy on zobaczył te oczy i za to, że u niego było sumienie, te oczy spotkały jego i mówi, ja upadłem jak martwy. Jak martwy. Dlatego, że on miał czyste sumienie i on mógł ze swoim Zbawicielem spotkać się. Idziemy dalej. Będziemy czytać o dobrym sumieniu. Otworzymy sobie Dzieje Apostolskie. Mówimy teraz o dobrym sumieniu. Dzieje Apostolskie, 23 rozdział i pierwszy wiersz. Dzieje Apostolskie, 23:1. A potem przejdziemy do drugiego miejsca, porozmawiamy o dobrym sumieniu. A Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł, mężowie, bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie dobrym sumieniem. Z całkowicie dobrym sumieniem. I drugie miejsce Bożego Słowa, pierwszy Tymoteusza, otworzymy sobie. I to będzie pierwszy rozdział. I ja czytam 5 i 19 wiersz. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, 5 i 19 wiersz. Z celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Podkreślam, a celem tego, co przykazałem, jest miłość czystego serca, z dobrego sumienia. My mówimy teraz o dobrym sumieniu i z wiary nieobłudnej. I 19 wiersz mówi tak, zachowając wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami we wierze. A tak widzicie, że Słowo Boże mówi nam o dobrym sumieniu, prawda? Biblia nam mówi o dobrym sumieniu. Są ludzie, co stracili dobre sumienie i pocierpieli i stali się rozbitkami wierze. Oni pocierpieli. Gdy nas chrzcili we wodzie i gdy mnie chrzcili we wodzie, wiecie gdzie mnie chrzcili? Mnie chrzcili w Wisle Malince. I ta woda była taka zimna, że nie można było słowo powiedzieć. Ona prosto z gór. I w lipcu ona taka jak z lodem. I gdy ja wszedłem do wody i brat Grzegorz mówi do mnie, czy ty wierzysz, że Chrystus jest Synem Bożym, a ja nie mogę słowa powiedzieć, bo na dworze 35 stopni, a ja wszedłem do wody, co ma może 5 stopni. I nie można nic powiedzieć, trzeba było parę sekund zaczekać, wiecie? Ale gdy brat powiedział, Waldku, czy ty wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że On za ciebie umarł i przyszedł po to, aby umrzeć za twoje grzechy? Ja powiedziałem, tak, ja wierzę. I apostoł Piotr mówi w swoim pierwszym liście, trzecim rozdziale, on mówi, że gdyśmy my przyjęliśmy chrzest, myśmy dali obietnicę dobrego sumienia. Aleluja! Myśmy dali obietnicę dobrego sumienia. I o tym dobrym sumieniu właśnie dzisiaj rozmawiamy. My daliśmy z dobrym sumieniem. My jesteśmy chrześcijaninami. Dobre sumienie nie szuka wygody lub pochwały. Ja przeczytam niektóre miejsca Bożego Słowa, jeszcze też o sumieniu. Ja otwieram Hebrajczyków, otwieram 13:18 i tam jest napisane następujące słowo. 13:18. Módlcie się za nas. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy dobre sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. Mamy dobre sumienie, dlatego że chcemy we wszystkim dobrze postępować. I ja już czytałem. I jeszcze jest pierwszy Piotra, pierwszy list Piotra, 3 rozdział i 16 wiersz mówi tak. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunką. Miejcie sumienie dobre, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Miejcie dobre sumienie. Ja czytam z przykładów, które się zgadzają ze sobą. Dobre sumienie. W tych miejscach pisze dobre sumienie. I dlatego nieskażone, czyste i dobre sumienie. Te trzy stopnie mają świadectwo Ducha Świętego. One mają świadectwo Ducha Świętego. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 9 rozdział i 1 wiersz. I ja to przeczytam. Paweł mówi tam, że to ma świadectwo Ducha Świętego. 9 rozdział, 1 wiersz. Prawdę mówię Chrystusie i nie kłamie. I poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. Słyszycie? Poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym. A tak, te rzeczy mają potwierdzenie Ducha Świętego. Dobre sumienie. Gdy my mamy dobre sumienie, my postępujemy dobrze. My nie będziemy nikogo okłamywać, będziemy nikogo oszukiwać, będziemy dobrze postępować. Znajdziecie, wiecie, i to jest taka sprawa. Ja chcę jedno jeszcze opowiedzieć, że tam u nas, to było w mieście, ja nie wiem, czy u was to mówiłem, czy nie, w mieście Cleveland, to jest stan Ohio, ja znam ten zbór, dość fajny zbór, brat pastor niedawno, parę miesięcy temu, brat Pękarski Kazimierz, uszedł w wieczność. To był człowiek modlitwy. Jeżeli ja znałem ludzi, co się modlili, ten człowiek się modlił. On każdy dzień, słyszycie? Każdy dzień, rano o 9:00, był w domu modlitwy. I każdy dzień po 2 godziny stał na kolanach i modlił się. Każdy dzień. Wsiadał w samochód, jechał do zboru. Jak podzwonicie do niego do domu, żona mówi, mój mąż jest w zborze. Każdy dzień on się modlił rano przed obliczem Bożym. I to było w tym zborze. I on jeszcze pracował, wtedy jeszcze nie był na ręcie. Gdy on przyszedł z pracy, żona jego mówi, dzwonili do nas, jedź szybko, bo z jednym bratem nie jest dobrze. Coś jest źle. Mówimy teraz o dobrym sumieniu. Coś się stało źle. I brat szybko pojechał, wsiadł samochód. Przyjechał brat Pękarski Kazimierz, którego bardzo dobrze znałem, a nawet były dni, że modliłem się razem z nim, bo odwiedziliśmy jego zbór, a było, że myśmy szli razem z nim modlić się właśnie rano do tego zboru. I ludzie świadczyli, wiecie, gdy był jego pogrzeb, ja takiego pogrzebu nie widziałem. Ja już jestem wierzący ponad 30 lat. Takiego pogrzebu ja nie widziałem, a wiele ludzi żeśmy chronili. Takiego pogrzebu ja nie widziałem. Zjechali się ludzie, którzy wiedzieli, że ten mąż miał kontakt z niebem. Że ten mąż każdy dzień 2 godziny na kolanach stał do starości swojej. I gdy był pogrzeb, bracie, siostry, to tak się ludzie zjechali, że miasto Cleveland jest wielkie miasto, szerokie ulice, długie ulice, że milicja przykryła parę skrzyżowań, na 1-2 km na wierno. Na pewno ze 2 km, że jak ja się obejrzałem, bo nasz samochód jechał zaraz blisko trumny, to końca nie widziałem. Końca tego pogrzebu nie widziałem. Tyle chrześcijan przyjechało. To o czymś mówi, prawda? To o czymś mówi. Kto na bezbożnika pogrzeb przejechać? Kto chce na nieczywcista pogrzeb jechać? Zjechali się ludzie święci, żeby podać ostatnią cześć i odprowadzić brata w ostatnią drogę. Bardzo było dużo ludzi, ale ja chcę powiedzieć, że on był jeszcze żywy i gdy żona powiedziała, jedź szybko, i on pojechał i zobaczył, że z bratem jest źle. I gdy on zaczął się modlić, on poczuł siłę nieczystą. On poczuł obecność złych duchów. I on zaczął jeszcze więcej się modlić. Ja pamiętam, on zaraz krew Pana Jezusa wołał. Gdy zrażał się siłą zła, on zaraz przyzywał krew Pana Jezusa. On zaraz prosił, aby krew Chrystusa Pana była obecna i dała zwycięstwo. Wiecie, i gdy on się modlił, on przyzywał krew Jezusa Chrystusa. I gdy on zgromił tą złą, nieczystą siłę, i gdy przyszła obecność Boża, ten mąż się modlił i Bóg odpowiadał na jego modlitwę. I gdy przyszła obecność Boża, Bóg uwalnia tego brata do tego stopnia, że aż piana jemu wyszła z ust i on upadł i został uwolniony. A żona, wiecie jak to bywa, nie każda żona rozumie to. Mój bracie, nie patrz na niego, on się napił zimnego mleka wczoraj. On mówi, siostro, to nie zimne mleko. To, co ty teraz widzisz, to nie zimne mleko. A on mąż stał, mówi, żono, głupot nie gadaj. U nas wczoraj była kobieta z socjalu i trzeba było wypełnić dokumenty o pomoc finansową, żeby nam pomagali. I ona pytała, a ja jej nieprawdę mówiłem. Tylko dlatego, żeby dostać pieniędzy, żeby nam pomagali, żeby do pracy nie mógł iść. Ona pisze, a ja jej nieprawdę mówię. To nie mleko. Ja kłamałem, ja obraziłem Boga i dałem przystęp duchowi złemu, który weszedł we mnie. Dlatego, że przez kłamstwo to jest diabelska furtka i on może w ciebie wejść i zrobić wiele szkody. Wiele szkody. Wy wiecie, że napisane jest, że kłamcy Bożego Królestwa nie odziedziczą? Jak myślisz o niebie, a kłamiesz, to ja ci dzisiaj chcę powiedzieć, zapomnij o niebie. Jak ja mówię o Królestwie Bożym, a kłamie, ja mogę zapomnieć o Królestwie Bożym. Ja tam nie będę, bo ja kłamie. Ja nie mówię prawdy. Dobre sumienie nie pozwoli tobie kłamać. Amen, bracia. Amen, siostry. Nie pozwoli dobre sumienie kłamać. Ty będziesz zawsze mówić prawdę. Aleluja. Ono ci powie, żeś wyszedł z kolei i musisz stanąć powrotem na drogę, na której musi być. Dobre sumienie pomoże nam żyć sprawiedliwie. Chrześcijanin musi być uczciwy. Ale jak ja bym dzisiaj spytał was wszystkich, co tu jesteście, nie róbcie tego. Ale w sercu swoim tak postąpcie. W sercu swoim podnieście rękę każdy z was, kto jest uczciwy. W sercu swoim. Dla mnie nie pokazujcie. Albo podnieście rękę, ja taki uczciwy, że dzisiaj mogę wejść do Królestwa Bożego. Niech sumienie wam powie. Coście robili wczoraj, jakżeście rozmawiali wczoraj, trzeciego dnia, miesiąc temu, nikt o tym nie wie, tam skręciłem, tam ukradłem, tam nieprawdę powiedziałem, tam komuś walizki przeryłem z dobrym sumieniem, nie? A? Albo część samochodu gdzieś tam zabrałem i ja chcę do nieba iść. Tam napisane, że złodzieje i kłamcy, i czarodziejcy, czarodzieje i drudzy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I taka sama Biblia wy macie, jak ja mam. I ona do mnie tak mówi, jak i do was. Ona tak samo do was mówi, jak i do mnie. Dlatego, jeżeli chcemy być tam razem z Nim, to musimy mieć dobre sumienie i być uczciwymi. Być uczciwymi. Te rzeczy mają nam być na korzyść. Czy to na korzyść, czy nie, dobre sumienie zawsze nam powie, czy jesteśmy uczciwymi. Także, gdy coś znaleźliśmy, wracamy ludziom. Gdy ktoś nam dał więcej pieniędzy, wracamy. Gdy żeśmy portfel czymś znaleźli, odkryliśmy ten portfel, a tam pełno setek dolarowych. Pokuszenie, nie? E? A jego trzeba oddać? A jego trzeba oddać? O jest! A jego trzeba oddać? Zegarek znalazłeś? Jak wiesz, czy oddaj? To jest czyste sumienie. Dobre sumienie. Ono zawsze będzie sprawiedliwie postępować. Ono nie pozwoli nam, żebyśmy żyli jak ludzie tego świata. My jesteśmy dziećmi światłości. Idziemy dalej. Jest też sumienie słabe. I są słabi ludzie. Jest słabe sumienie. Przeczytamy sobie o tym Słowo Boże. Dobrze? Pierwszy list do Koryntów. Pierwszy list do Koryntów. Alleluja. Otworzymy 8 rozdział. I pomału sobie przeczytamy. Czy mnie wszyscy rozumiecie moją mowę? Dostępnie? Chciałbym po czesku mówić, ale nie mogę. Ja rozumiem. Co brat Pietrek mówił, ja rozumiem. Dużo rozumieć, może 80% albo więcej. A mówić dla mnie trudno. Ale może wy mnie rozumiecie, mam nadzieję. Mówimy dzisiaj o sumieniu słabym. 1 Koryntów, 8 rozdział, od 7 do 13 wiersza. Czytajcie albo słuchajcie. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jak składanie w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Słyszycie? Słabe z natury sumienie. Są ludzie, którzy mają słabe sumienie. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie została zgorszeniem dla słabych. Ja mówię o słabym sumieniu. 10 wiersz. Albowiem jeśli by kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienie jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składającego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego umarł Chrystus. A tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przecież jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brat mój się nie zgorszył. A tak, bracia i siostry i drodzy przyjaciele, następny punkt, 4, jest słabe sumienie. Jest słabe i jego obrazić nam nie wolno. My nie mamy prawa. Biblia mówi, apostoł Paweł mówi, nie czyńcie tego. Nie czyńcie tego. Ja byłem kiedyś w jednym zborze za granicą i tam obrączka była zgorszeniem. Duży zbór, duchowi bracia, łaska Boża z nimi jest. Ja tą obrączkę zdjąłem, włożyłem do kieszeni i wszedłem do zboru bez obrączki. Właśnie tylko dlatego, żeby nie zgorszyć nikogo, bo jeżeli na tym się brat mu ma obrazić, ja nie chcę jego zgorszyć, ja nie chcę. Czy ja zrobiłem prawidłowo?
Amen.
Ja nie mam prawa obrazić brata, który tak jest słaby w tym, że on się na tym gorszy. Ja nie mam tego prawa uczynić. Paweł mówi, jeżeli ktoś się obraża, że my jemy mięso, nie będziemy jego jeść. Są przykłady Bożego Słowa. A my dzisiaj wszyscy mięso jemy, nie? Mam nadzieję, że nikt się nie gorszy. Ha? Bo wczoraj żeśmy kurę jedli. Mam nadzieję, że nikt się nie zgorszył z tej kury. Nie? Ale Biblia mówi, jest słabe sumienie. Jest słabe sumienie. I ono może się zgorszyć. My możemy być komuś zgorszeniem. Ci chrześcijanie, co we wszystkim się gorszą, też, ja chcę o nich też coś powiedzieć, ile zgorszenia oni przynoszą. Będziemy mówić na dwie strony. Nieraz się oni gorszą, a ile oni sami zgorszenia przynoszą. No ale my, napisane, wy mocni macie znosić słabych. Wy mocni macie znosić słabych. Wiecie, ja wiem, że nawet w południowej Ameryce, w zborach niektórych, tak jak w Argentynie, czy w Brazylii, czy w Paragwaju, jest tak, że w marynarce trzeba być na nabożeństwie. Ta temperatura nie taka jak tutaj. Tam piecze słońce, masz być na nabożeństwie, usługiwać w marynarce, bo będzie zgorszeniem. I musisz być w marynarce. Jak skończysz kazanie mówić, jak zdejmą ci koszulę, to zamiast potu to pełno soli na koszuli. Nie? Ktoś daje, no nie mądre, no po co tak? Ja tak przyjęte. Tak przyjęte. Ktoś się gorszy, że ja mam krótkie rękawy. Założę długie rękawy. Wiecie, są ludzie naprawdę dziwni i ciekawi. Nie? Jeden brat kiedyś powiedział, brat Emil Degge. On odszedł wieczność. On był naczelnym naszych zborów, naszej wspólnoty. Powiedział, Panie Boże, gdzieś Ty sobie takich nazbierał? Gdzieś Ty sobie takich nazbierał? No jak Ci oni różni są, no? Ale trzeba się ze słabym sumieniem liczyć. Ale trzeba się ze słabym sumieniem liczyć. Ale ci słabi, ile oni nieraz zgorszenia narobią, prawda? Ile zgorszenia. Nieraz się ludzie gorszą muzyką. Ja mówię o słabym sumieniu. Nie wolno grać. Jak zagrasz, to niech Pan Bóg broni. Choć dzisiaj muzyka inna. Wiecie, dzisiaj jak grają, to nie wiadomo, czy to muzyka, nie? Mówią, to można grać, bo Dawid grał. Bo Dawid grał. A brat mówi, bracie, jak Dawid grał, to złe duchy od Saula uciekały. A jak wy dzisiaj gracie, wszystkie złe duchy się zdatują. Taka muzyka. Taka muzyka. To mówi, taką muzykę my nie możemy przyjąć. My nie możemy. Chrześcijańska muzyka, ona jest piękna. Pianino piękne, organ piękny. Na gitarze można piękne grać. Na harmonii można piękne grać. Na skrzypcach można piękne grać. Pięknie grać, nie? Dzisiaj ludzie grają na nerwach. To niedobra muzyka. To nie wolno tego robić. My nie mamy prawa tego robić. Nikogo denerwować, nikogo zgorszyć. My nie mamy prawa. Mężu, jeżeli grasz na nerwach żonie, zniszcz ten instrument. On niepotrzebny. Żono, jak grasz na nerwach mężowi, złam te skrzypce. Spal ich. One nikomu niepotrzebne. Wiecie, jak dobrze, gdy w rodzinie jest pokój. Jak dobrze, gdy żona, dzieci i mąż, jak oni są w pokoju. Jak dobrze, gdy rodzina razem skłoni kolana przed obliczem Bożym. Gdy skłania się dzień i ojciec mówi, dziadki, żono, skłanimy kolana przed obliczem Bożym. Staniemy wszyscy. Ja często wołam dzieci wieczorem do naszej sypialni. Staniemy koło naszego łóżka, tak mamy przyzwyczajenie i na kolanach parę słów tylko zamienimy. Jak był wasz dzień dzisiaj? Jak żeście dzisiaj przeżyli? Może dziście mieli jakąś przeszkodę? Synu, córko, jak dzisiaj było? Jak przeszło? Jak żeście mieli czas? No dobrze, parę słów. Modlimy się o tą noc, aby Bóg nas błogosławił. Jak przyjemnie, jak wszyscy razem modlą się przed obliczem Bożym, prawda? Modlą się. Jak dobrze, gdy jest pokój w domu. Jak dobrze. Ja znam tyle nieszczęśliwych rodzin, gdzie ojciec niewierzący, albo matka niewierząca, jeden drugiego zdradza, nie ma wierności. Wiecie, gdy ja mówię ludziom, że u nas w Boże jest w niedzielę ponad 1000 ludzi na nabożeństwie i wśród tych 1000 ludzi, ja mogę powiedzieć, nie ma ani jednego rozwodu, oprócz jednej rodziny, która przyjechała do nas i już z nimi był problem. Oni sami, tam u nich sam był kłopot. A tak, myśmy rozwodu nie mieli w zborze. Ludzie się dziwią. Znajomi moi, ludzie się dziwią. Jak to? Ja mówię, tak. U nas nie ma rozwodu, bo my pracujemy z rodzinami. My pracujemy z mężami, z żonami, z dziećmi. My ich odwiedzamy. My z nimi pracujemy. My im mówimy Słowo Boże, jak oni ich odwiedzają. My z nimi pracujemy, żeby oni mieli strach Boży. I ci ludzie są wierni. Chwała Bogu. Jak dobrze, gdy mąż jest wierny żonie, żona mężowi. Dlatego ja dzisiaj mówię młodym ludziom naszym, młodym kobietom, młodym dziewczynom, chłopcom naszym w zborze. Jaką masz gwarancję, że ten, którego wybrałaś, zostanie z tobą? Jak ty chcesz bez Boga to zrobić, jaką masz gwarancję? Jak ty za rogiem gdzieś go pod krzakiem znalazłaś, jak ty chcesz, żeby to była jakaś gwarancja? To nie da rady. To nie da rady. Albo na jakiejś dyskotece, albo na jakimś tańcu, a jak ty wiesz, że on drugich trzech jeszcze nie miał, a tobie mówią, o ja ciebie tak lubię, o jaka ty droga dla mnie, kwiaty ci przynosi, a tam trzy inne gdzieś schowane. Nie? To jest szczęście? To jest sumienie? Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Wiesz, jak dobrze, gdy żona wierzy mężowi, a mąż wierzy żonie. Ja przychodzę nieraz późno do domu. Ja często przychodzę do domu, wszyscy śpią. Ja ze zboru nieraz przychodzę 12 w nocy. Wszyscy się rozejdą, jeszcze trzeba siedzieć. Ten brat chce porozmawiać, ta siostra chce porozmawiać, ci młode małżeństwa chcą porozmawiać, młode kobiety, młodzi mężczyźni porozmawiać. Nieraz trzeba zostać dłużej, nieraz trzeba koło się wiedzieć. Ja przychodzę do domu 12, nieraz w pół pierwszej w nocy, przychodzę już ciemno. Otwieram do domu drzwi, cisza, wszyscy śpią. Moja żona się nie martwi, gdzie ja chodzę. Aleluja. Moja żona się nie martwi. Mężowie, możecie tak powiedzieć dzisiaj? Moja żona też się nie martwi, gdzie ja chodzę? Tylko cały noc za firanką stoi, jak się nie ma? A? Prawda? Jak dobrze, gdy my możemy ufać jeden drugiemu. Mieć dobre sumienie. Jakie to kosztowne, prawda? Kto przeżył w takim małżeńskim życiu, on wie, co ja mówię. Aleluja. Wielu z was dzisiaj jest, którzy tak żyjecie. A może i mieliście żony, mężów, którzy odeszli już w wieczność i tak dalej. No, wracamy do słabego sumienia. Jest słabe sumienie. Brat Dymitry, jeden mój misjonarz z Kanady, pojechał w jedną miejscowość, on bardzo ładnie grał na bajanie. Nie harmonia, na bajanie, nie? I znaleźli się tacy faryzeusze i mówią, apostołowie na instrumentach nie grali. Ciekawa sprawa. Apostołowie z instrumentami nie jeździli. Ciekawe. A brat mówi, gdzieś ty to znalazł, że apostołowie jeździli z instrumentami muzycznymi i grali i tak dalej, prawda? O, a brat mówi, ja to znalazłem w tym samym miejscu, gdzie napisane, że kaznodziejowie głoszą Słowo Boże i jeżdżą pociągami, tramwajami, samochodami w tym samym miejscu. W tym samym miejscu. Rozumiecie? W tym samym miejscu znalazłem. Że z instrumentami, bo dzisiaj jeżdżą tramwajami, autobusami, samochodami, a tego nie ma napisane. To czego ty jeździsz nim? Prawda? No, to nie biblijne. No chwileczkę. Samochód też nie słowo biblijne, a my co dzień go nazywamy samochód. Nie? To nie biblijne, bo jego nie ma napisane, a my go używamy. Nie będziemy takimi ludźmi krajnymi. My nie możemy być takimi. Ale jest słabe sumienie. Jest słabe sumienie. I my musimy się z tym liczyć. Także z naszej strony my powinniśmy się z tym liczyć. Wierzący człowiek nie powinien się gorszyć. Gdyby dzisiaj ktoś stał za tą kazalnicą i odpadł od Boga, jutro leżał tam w rowie pijany, mnie to nie zgorszy. Mnie to nie zgorszy. Ja wiem, w kogo ja uwierzyłem. Aleluja. Bracie, siostry, nie gorszcie się. Jeżeli widzicie kogo, że ktoś źle robi, nie gorszcie się. Błogosławiony, kto się ze mnie nie zgorszy. Prawda? Napisane jest. Nie gorszcie się, dlatego że wierzący człowiek nie powinien się gorszyć. Niech Bóg nam błogosławi. Na Jezusie, gorszyli się ludzie na Jezusie, czy nie? Pewne, że się gorszyli. Widzicie? Przyszedł Syn Boży i na Nim się gorszyli. Zgorszyli. Jak ty w sobotę uzdrawiasz człowieka? No chłopie, no słuchaj. No kobieta chora, która potrzebuje pomocy, albo człowiek z uschłą ręką. Co ja złego zrobiłem, że miał suchą rękę i stała normalna? Podnieś ręce i chwal Boga. On to w sobotę zrobił. Faryzeusze, to jest duch 23 rozdziału Mateusza. To jest ten duch faryzejski. Obłudy. Ale Pan Jezus chodził i czynił wszystko dobrze. Co ci szkoda, że ta kobieta 18 lat była skurczona? 18 lat nie mogła chodzić i on przyszedł, powiedział, wstań, bądź uzdrowiona. On to zrobił w swobodę. W sobotę to zrobił. Daj chwałę Bogu. Daj chwałę Bogu, że Bóg uzdrowił. Niech Bogu za to będzie chwała. Niech Pan nam dopomoże, abyśmy mieli nieskażone, czyste, dobre sumienie, abyśmy w niczym nikogo nie gorszyli i nie byli zgorszeniem słabym ludziom. Także, wiecie, jakby dzisiaj nie było, jakby kaznodzieja powiedział 2000 słów, jakby kaznodzieja powiedział 2000 słów, ktoś siedzi i nie słucha te 2000 słów, tylko szuka jednego, żeby za coś się zaczepić. I on to znajdzie. On to znajdzie. On nie słucha, co mówi kaznodzieja, usługę. 100 słów, 1000 słów, tylko jedno trzeba złapać, żeby się uczepić i tym słowem trzeba jakiś kłopot robić, prawda? Idziemy dalej. Otworzymy list apostoła Pawła do Hebrajczyków, 10 rozdział. Aleluja. 10 rozdział. I będziemy dzisiaj mówić o złym sumieniu. Sumienie złe. Następny punkt. 10 rozdział, 19-22 wiersza. Czytamy. Od 19 mówi tak. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył nam poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy za nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Alleluja. I Paweł zachęca wierzących Żydów, Hebrajczyków, zachęca drogą nową i żywą, którą otworzył nam przez zasłonę, to jest ciało swoje. 22 wers. Wejdźmy za nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczonym sercem od sumienia złego i obmyci na ciele wodą czystą. Sumienie nieskażone, ono bardzo czułe. I nikt wam nie podpowie, a ono wam podpowie. I tutaj mówi, mając oczyszczenie serce od sumienia złego. Znaczy, widać, że sumienie można zanieczyścić. Sumienie może być złe. I ono może być zanieczyszczone. Sumienie nam zawsze podpowie, gdy my nie na miejscu. Tak? I trzeba pychę połknąć i trzeba wyznać. Trzeba przyjść i trzeba wyznać przed Panem. Poprosić przebaczenia. Poprosić przebaczenia. Sumienie powie, że człowiek źle uczynił. Sumienie, o którym świadczy Duch Święty. Ono jest dobre sumienie. Cały świat, bracie i siostry, gdyś cały świat ciebie obwini i powie, że ty jesteś winny, a sumienie tobie powie, że ty jesteś niewinny, ty jesteś niewinny. Alleluja. Niech wini ciebie cały świat, a sumienie powie, ty jesteś wolny od tego, ty masz rację. A jak cały świat powie na ciebie, że obrania, że ty jesteś niewinny, że ty masz rację, że ty niewinny, a sumienie powie, winny jesteś, zgrzeszyłeś, ty jesteś winny. Alleluja. To jest ta lampa Boża, która w środku nas i ona nie bierze pieniędzy. Ją nie da rady podkupić. Ani koron, ani złotówek, ani dolarów, ani euro, ono nic nie bierze. To sumienie podkupić nie można. Ono powie, kiedy my zrobiliśmy niedobrze i postąpiliśmy niesprawiedliwy. Nieskażone sumienie. Ale my możemy go skazić. Jak my możemy skazić to sumienie, bracie i siostry? Jak my możemy skazić to sumienie? A prosto, nie posłuchać go. Nie posłuchać raz, nie posłuchać drugi i my to sumienie skazimy, gdy nie posłuchamy. Ono zamówiło, a ja nie posłuchałem, a ja nie słucham, bo ja mam rację. Ja go nie chcę posłuchać. Jak ważne, żebyśmy słyszeli to, co ono nam mówi. Sumienie często mówi głośno nam. Ono mówi nam bardzo głośno. Jeżeli nie wiecie, ktoś z was dzisiaj jest na tym miejscu i nie wiecie, co to znaczy głos sumienia, ja mam rad, abyście się modlili, aby ono było oczyszczone dzisiaj. Aby dzisiaj w tej modlitwie, którą będziemy mieć, żeby sumienie było oczyszczone, żeby Duch Święty zamówił przez twoje sumienie. Żebyś ty posłyszał ten delikatny głos. On chce kierować twoim i moim życiem. To jest bardzo, bardzo ważne. Sumienie mówi bardzo głośno. A jeżeli nie będziemy słuchać, ono będzie ciszej i ciszej i ciszej i ciszej. I przestanie. Gdy nie będziemy słuchać, będziemy sprzeciwiać się temu sumieniu. Można zanieczyścić sumienie naszym nieposłuszeństwem. Gdy my nie słuchamy. Nie chcemy posłuchać sumienia. Także, gdy ktoś nam przekazał pieniądze i powiedział, przekaż tam do Wisły, albo do Cieszyna, albo tam gdzieś do Bielska, przedaj tą kwotę. Nie? Przekaż ją. To centa, przekaż ją. Zrób to uczciwie. Zrób to sprawiedliwie. Ja z Boże swoim mówię, bracie i siostry, wiecie, gdzie najtrudniej Bogu służyć? Wiecie, gdzie najtrudniej? Nie tylko w świecie. No. Nie tylko z Boże. Z Boże najlżej. Najlżej. Wszyscy ubrani, wszyscy się uśmiechają. Wszyscy wierzący. Najtrudniej Bogu służyć tam, gdzie ja jestem sam. Gdzie mnie nikt nie widzi. A? Tam jest nad... O, tam pokaż, że ty jesteś chrześcijaninem. Poszedł ojciec kraść kapustę z synem. To była prawda. I mówi, synu, ty się patrz na lewo i na prawo, a ja będę ciął nożem i do worka. I mówi, trzymaj worek I też patrz, i ojciec na lewo, i kapustę do worka na prawo, drugą kapustę do tyłu i znowuż kapustę, ścio do worka. A syn mówi, tato, a czemu nie patrzysz do góry?
Ha?
Tato, a czemu do góry nie popatrzysz? Gdy my jesteśmy sami na samotności, tam mamy pokazać, że jesteśmy wierzącymi ludźmi. Aleluja. Józef był odłączony z domu swojego. Józef nie miał kościoła. Józef nie miał pastora. Józef nie miał diakona. Józef był sprzedany przez braci swoich do Egiptu. Sprzedali go, do studni go wrzucili. I on prowadził swoje życie święte. I napisane, że wrzucili niewinnie człowieka do więzienia. Niewinnie wrzucili do więzienia. I za to, że on zachował swoje sumienie czyste, Biblia mówi, i był Pan w więzieniu z Józefem. Aleluja. Aleluja. I był Pan z Józefem w więzieniu. O tam, gdzie ty jesteś sam, tam masz być wierny, gdzie ciebie nikt nie widzi. Gdzie cię żona nie widzi, gdzie cię mąż nie widzi, gdzie cię dzieci nie widzą, gdzie cię pastor nie widzi. Ty masz tam być wierny i zachować czyste sumienie. Wtedy będziesz chrześcijaninem, przygodnym do dobrej pracy dla Pana. Aleluja. Idziemy dalej. Odkryjemy pierwszy list. Jeszcze się wam nie znudziło? Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział i 2 wiersz. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział i 2 wiersz. Będziemy teraz mówić o spalonym sumieniu. Spalone sumienie. Myśmy dzisiaj dobrze słyszeli o tym sumieniu, a jeszcze jest jeden rozdział sumienia. Spalone sumienie. Czytamy. 4 rozdział, 2 wiersz. Uwiedzeni będąc kłamców, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. W tłumaczeniu drugim angielskim i rosyjskim, może jeszcze drugim jest, spalonych mając sumienie swoje, albo piętnowane. Piętnowanie to było, gdy kiedyś bydło zaznaczali, to rozpalili żelazo w ogniu i piętno stawiało się na skórę konia czy krowy, wypalało się to wszystko. Spalane sumienie. Spalone sumienie. To jest sumienie, które już więcej nie mówi. Ono tobie już więcej nie powie, że ty źle robisz. Gdy Hitler uczył SS, gdy on uczył Gestapo, to ci Niemcy byli normalni ludzie, tak jak my. Ale gdy oni przeszli szkołę Gestapo SS, on nauczył ich, aby nie mieć sumienia. Gestapo SS, którzy wychodzili z tej szkoły, oni już nie mieli żadnego sumienia. On pozbawił ich zupełnie sumienia. Oni mogli rozciąć człowieka na pół, z nożem mu gardło zdjąć na żywo, normalnie im to absolutnie nic nie bolało. Tak samo NKWD za Stalina. To też była szkoła. Ci ludzie nie mieli żadnego sumienia. I dlatego tak się działo, jak się działo. Dlatego tyle ludzi było zamęczonych. Bo sumienie zostało spalone, zniszczone i więcej już nie mówiło. I więcej już nie mówiło. Także jest jedna pieśń, mówi, niebezpieczny to stan, gdy opuszcza cię Pan, gdy już Boże nie sięga cię głos, już spalone sumienie i wtedy jest trudno koniecznie coś powiedzieć. Ono już nie mówi. U takich ludzi wszystko jest na odwrót. Czarne, białe, a białe, czarne. Ci ludzie już zupełnie wszystko robią na odwrót. Wiecie, oni wszystko robią źle. Oni dobro nazywają złym, a zło nazywają dobrym. Nie ma żadnego rozsądku. To są ludzie, którzy już są spaleni. Wiecie, gdy popatrzycie na homoseksualistów, dzisiaj to się tak rozszerza, to kiedyś byli porządni ludzie. To kiedyś byli ludzie na miejscu. Stało się przewrotne coś w ich życiu. 1 rozdział Rzymian. A jak oni nie chwalili Boga, tak jak on miał być wychwalony, dopuścił Bóg ich na to. Lesbianki, homoseksualiści, ten ruch się dzisiaj bardzo rozszerza. Po 100 tysięcy, po 50 tysięcy oni dzisiaj maszerują, domagają się swoich praw. San Francisco, w Los Angeles, w Nowym Jorku. Oni domagają się swoich praw. I ludzie wykształceni, i ludzie mądrzy, i ludzie ładni. A jak zboczeni z drogi prawdy, lesbianki, homoseksualiści. To są ludzie, którzy już nie mają żadnego sumienia. To są ludzie bez żadnego prawa. Bóg spalił ogniem Sodomę i Gomorę. Za te grzechy. Amen. Bóg spalił za to Sodomę i Gomorę. Bóg tego nie pocierpiał. I ten ruch się dzisiaj bardzo rozszerza. Ja chcę wam powiedzieć, ja nie wiem na ile o tym tutaj wiecie, no u nas, ja słyszę o tym bardzo często, i na radiu, i w gazecie, silnie i silnie domagają się, żeby były wesela, Żeniły się, żeby kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną i naciskają na sędziów, na władców, żeby dawali takie prawo, żeby tak było. Jak to dopuszczą, będzie koniec. Będzie koniec. Będzie koniec. Parę lat temu policja zrobiła nalot na jedną saunę. Tak się u was mówi, saunę, nie? Sauna, gdzie ludzie tam się grzeją, parą i tak dalej. Zrobiła na jedną saunę i tam znaleźli 200 ludzi. 200 ludzi. I między nimi był jeden rabin i jeden pastor prezbiterskiego kościoła i jeden adwokat. I ich aresztowali tam. Pod areszt wszystkich, zaresztowali. I gdy żona tego adwokata dowiedziała się, gdzie był jej mąż, ona mu spakowała list i postawiła pod drzwiami. Do widzenia. Do widzenia. Ludzie, którzy mają spalone sumienie. Do tego dochodzi, gdy człowiek nieposłuszny swojemu sumieniu. Sumienie twoje mówi, nie rób tego. A człowiek nieposłuszny idzie w zło i diabeł bierze w ręce swoje takiego człowieka. Popatrzcie dzisiaj, ile nowa choroba AIDS ma ofiar. Nie ma medycyny. Miliony dolarów wydaje się na to, żeby tą chorobę uleczyć i nie można. Bóg posłał karę za te grzechy. Bóg posłał karę za te grzechy. I ludzie dzisiaj szukają ratunku. Trzeba było słuchać głosu sumienia. Trzeba było słuchać, gdy ono jeszcze mówiło i nie było spalone. A tak człowiek może dojść do tego, że może sumienie być spalone. Spalone. Idziemy dalej. Ostatni punkt. Jest sumienie, które się budzi w człowieku. Bracie i siostro, drodzy przyjaciele. Może dzisiaj czyjeś sumienie wasze obudzi się. Ja chcę pokazać wam, że jest sumienie, które się budzi i które się nie budzi. Ewangelia świętego Jana, 8 rozdział. Ewangelia świętego Jana, to jest 8 stopień sumienia, 8 rozdział i czytamy od 7 do 11. Ewangelia świętego Jana, 8 rozdział od 7 do 11. I czytamy to miejsce Bożego Słowa. A gdy oni nie przestawali pytać, podniósł i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień, na tą kobietę, którą zastali na grzechu. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło lub się obudziło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko kobietę rzekł, jest kobietą, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, i ja cię nie potępiam, idź i już więcej nie grzesz. Wiecie, gdy prowadzili tą kobietę, którą zastali na grzechu, według zakonu Mojżesza ona miała być ukamionowana. Tylko oni zrobili wielki błąd, to nie była ich praca. Oni byli kapłanami, oni byli faryzeuszami, nie była ich sprawa sądzić. U mnie jest jedna usługa bardzo ciekawa, o sądzie. Może kiedyś będę u was powiem o sądzie. Oni nie mieli prawa, do sądu byli sędziowie naznaczeni. Mojżesz postawił sędziów i oni sądzili takie sprawy, a nie ci. Ale ja o tym nie będę mówił, to nie jest temat dzisiaj. Oni wzięli się nie za swoją sprawę. Ale gdy oni przyszli, koniecznie to Pan Jezus, oni chcieli Jezusa postawić pomiędzy dwoma zakonami i powiedzieć, mamy cię. Mamy cię. Ale im to się nie udało. Oni chcieli zrobić jemu połapkę. Oni chcieli postawić jego między dwoma i oni czekali, aż Jezus powie tak, ukamionować ją. To wtedy oni mogli powiedzieć, mamy ciebie, według zakonu Rzymian, ty uczysz zabijać ludzi. I już go mają. Prawda? Gdy powiedział, kamionujcie. Zakon rzymski mówił, nie masz prawa uczyć zabijać. To Pan Jezus to nie powiedział. Prawda? A jak nie, to ty przestępca zakonu. To ty przestępca zakonu mojżeszowego. Dlatego, że Mojżesz mówił takich, aby kamionować. Ale Pan Jezus powiedział, kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci dalej na nią kamień. I mówi, a gdy oni to usłyszeli i sumienie ich się ruszyło lub obudziło, wychodzili jeden za drugim. Bracie, siostry, ich sumienie się obudziło. Ich sumienie się obudziło. Ono powiedziało, hej, kto pierwszy bez grzechu rzuci kamień, to każdy myśli, hej, może u mnie tam jakaś jeszcze jedna albo dwie są schowane. He? I w nogi. I w nogi. Prawda? Sumienie się obudziło. Powiedziało, ty też nie masz racji. Jak ty bez grzechu rzuć kamień. U mnie parę ich jest. Trzeba uciekać. Trzeba uciekać. Sumienie się obudziło. Bo na mnie też grzech się znajdzie. I oni zaczęli uciekać. I przykłady takiego sumienia budzącego się w czasie i nie w czasie. Jest takie. Popatrzcie na 19 rozdział, nie otwierajcie, ja powiem tylko, na 19 rozdział Łukasza o Zacheuszu. Znacie to miejsce, prawda? O Zacheuszu. Gdy Pan Jezus przyszedł tam do niego i Pan Jezus, ten Zacheusz tylko chciał zobaczyć Jezusa. Wy wiecie, co to był za człowiek? To był oszust. On zdzierał z ludzi pieniądze. On zbierał z nich podatki. On bogacił się na krzywdzie ludzi. To był człowiek, który był niegodny niczego. On sumienia swego nie słuchał. On te sumienie zabił. Ale chciał zobaczyć Jezusa. Co to za Jezus chodzi? Może jego jeszcze podatki można obłożyć za te cuda. Może jeszcze on coś z podatek jakiś da. Bo za to on tyle cudów zrobił, może z niego coś ściągniemy. Ja chcę widzieć jego. Ja chcę jego zobaczyć, wiecie? Ale on nie wiedział, czym to się skończy. On, biedny, nie wiedział, czym się to skończy. Prawda? Jezus, gdy przyszedł do niego, on nie powiedział: ach, ty nieszczęsny grzeszniku. Ach, ty oszuście. Ach, ty niegodny człowieku, który obraziłeś tych ludzi. Pan Jezus to mu nie powiedział. On tylko przyszedł do niego do domu. I sama obecność Jezusa Chrystusa obudziła sumienie w Zacheuszu. Czytajcie to Słowo Boże. Pan Jezus mu nie powiedział: hej, oddaj. Co skrzywdziłeś, oddaj. Oddaj, co ukradłeś. Sama obecność Syna Bożego. On powiedział: Panie, czym ja kogo skrzywdziłem, ja 4 razy oddam. Widzicie, co robi obecność Boża? Sumienie budzi się człowieka. Zacheusza sumienie obudziło się w czasie? Czy nie w czasie? W czasie, amen. W czasie. Wiecie, kiedy nie w czasie? Jak już człowiek oczy zamknie. To już koniec. Zacheusza sumienie obudziło się w czasie. I chwała Bogu, że się obudziło. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział: bo i on syn Abrahama. Alleluja. On jest syn Abrahama. Obudziło się to sumienie. A teraz popatrzymy, jest sumienie, co nie w czasie się obudziło. Wiecie, że wielu z nas znało, jak stalinowska tajna policja postępowała. I jednym z naczelników ich był wtedy, historia mówi, Jagoda Jankę. To był jeden z naczelników tajnej milicji stalinowskiej. I on rozstrzelał ludzi na lewo i na prawo. Za stalinowskich czasów, możecie dzisiaj dostać informację, rozstrzelał ludzi na lewo i na prawo. Nie liczył się z nikim. A gdy przyszedł czas jego, że podstawili go pod ścianę, to on powiedział: widocznie jest Bóg, bo mnie pościgło to za wszystko, co ja źle zrobiłem. I kula przenikła jego głowę. Za późno. Jest sumienie, obudzi się w czasie, jak Zacheusza. Obecność Boża przyszła: Panie, ja źle zrobiłem. Panie, ja źle postąpiłem. Panie, ja nie tak postąpiłem. Ja dzisiaj to oddam. Ja dzisiaj to wrócę. Ja dzisiaj przeproszę. Ja dzisiaj poproszę. Ja dzisiaj oddam. A jeszcze nie w czasie. I gdy Jagoda Jankę, naczelnik, gdy się zmieniło wszystko, gdy po ściankę go postawili, on powiedział: widocznie jest Bóg, że na mnie to wszystko przyszło, za te wszystkie śmierci niewinnych ludzi, co ja rozstrzelałem. I kula przebiła jego głowę. Sumienie nie obudziło się w czasie. Za późno. Także, bracia i siostry, będziemy bardzo ostrożni. Bardzo ostrożni. We Francji, ja też znam tą historię, we Francji był jeden człowiek bezbożnik, Walter się nazywał. To był bezbożnik. Słyszeliście może o nim? Tak. Oni, był bezbożnik wielki, pisał książki i napisał, że jeszcze 50 lat i z Biblii nic nie zostanie. To był silny bezbożnik. Jeszcze 50 lat i tak dalej. No on żył Boga i Biblię. No on się nie wiedział, że jest Bóg na niebie. I gdy on śmiertelnie zachorował na śmierć, to wtedy on zaczął myśleć o tym, zawołał lekarza i powiedział: przedłuż mi życie chociaż na 6 lat. Przedłuż moje życie chociaż na 6 lat, żebym ja jeszcze mógł dziecko poprawić, żebym mógł coś wyrównać z Bogiem. A lekarz mu powiedział: ja ci nawet nie mogę przedłużyć na 6 miesięcy. Ja nawet na dzień nie mogę ci przedłużyć. Ja nie mogę. On nie mogę. I on wtedy zaczął krzyczeć. Mówi: oj, ja umieram. I on już umierał. Ja czuję, jak piecze, jak moje nogi pieką, jak do kolan piecze. Ja idę do piekła. Dla mnie nie ma przebaczenia. Jak piecze mnie po kolana, po pas, po brzuch mnie piecze. Ja ginę. I tak człowiek zginął. Tak strasznie. Sumienie nie obudziło się w czasie. Drodzy, gdy sumienie się przebudziło, to ja radzę go posłuchać. Gdy się sumienie nas budzi, będziemy słuchać to sumienie. Ono jest bardzo ważne. Ja chcę jeszcze jeden przykład powiedzieć, że też o sumieniu, żebyście wiedzieli. Jeden brat odwiedził dom jednego pastora na Wołyniu i zobaczył, że w tym domie gościł jeden brat, który przyjechał w goście, brat Sidor. To był pastor z Argentyny. I on przyjechał, aby pobyć tam. I brat, który tam mieszkał, miał swój warsztat ślusarski, tam naprawiał rzeczy ludziom i tak dalej, i tak dalej. Robił remonty i tak dalej. I gdy szedł po kuchni, aby pomyć ręce, zobaczył, że ten Sidor z Argentyny chodził po dworze i do góry obrócił głowę i coś rozmawiał. I coś się modlił. I patrzał w niebo. I on nie zauważył, kiedy brat podszedł do niego i objął go i pyta jego: czemu ty tak płaczesz? Ten mówi, brat jemu z Argentyny, mówi do niego: ja byłem pastorem, no ja nie uczyłem tak, jak trzeba. Moje życie nie uczyło tak, jak trzeba. Ja uczyłem ludzi, jak nie lubić jeden drugiego, jak rozdzielenie robić, jak robić źle. Wszystko robiłem to, aby ludzie nastrajać jeden przeciw drugiemu. I dzisiaj przyszedł na mnie czas i ja patrzę w niebo i płaczę i mówię: niebo, czy ty przyjmiesz mnie takiego, jakim jestem? Czy przebaczysz dla mnie? Czy ty mi przebaczysz takim, jakim jestem? A lata to przeszły, a ludzie to umarli, a ludzie to wieczność odeszli bez nadziei. A on chodził i pytał: niebo, czy ty mnie przyjmiesz takim, jakim jesteś? Pewnie, że Bóg ma takie odpowiedź. Sumienie się obudziło. Jego sumienie się obudziło. I dobrze, że się obudziło jeszcze wtedy. I mógł powiedzieć: panie, czy ty mnie przyjmiesz? Wiecie, diabeł chce zamknąć niebo, do którego brat się modlił. On chce zamknąć. Ale ja mam sobie jedno powiedzieć. Syn Boży przyszedł na ziemię i otworzył to niebo. Ono do dzisiaj otwarte. Alleluja. Ono do dzisiaj otwarte. Ono jeszcze nie zamknięte. Niebo jeszcze dzisiaj nie zamknięte jest. Czy ty wiesz, co to znaczy mieć społeczność z Jezusem Chrystusem? Ono dzisiaj otwarte. I znajdą tam ludzie do tego nieba, które jest otwarte, którzy oczyścili swoje serce, swoje sumienie, oczyścili przez Jezusa krew, przez Ducha Świętego, przez Słowo Boże i swoim sumieniem są czystymi przed obliczem Bożym. Chwała Bogu. I tacy ludzie tylko zajdą tam. Tacy zajdą. Błogosławiony, kto poddał się temu głosowi i posłuchał głosu sumienia. Tak, bracia i siostry, my będziemy się modlić niedługo. Będziemy prosić, aby Pan nas błogosławił, aby nas obficie pobłogosławił. Ja mam nadzieję, że Słowo Boże, któreście dzisiaj słyszeli, ktoś siebie w tym znalazł. W tych siedmiu głosach sumienia ktoś się gdzieś znalazł. Ja mam nadzieję, bo ja się znalazłem. I to nie raz. I chwała Bogu, gdy siebie znajdujemy, że sumienie nasze budzi się i mówi do nas. Krew Abla woła o pomstę, a krew Jezusa woła o zmiłowanie. Alleluja. Krew Jezusa, no zmiłowanie. Trzeba wyznać, póki nie późno. Trzeba wyznać swoje rzeczy, póki nie późno. Dzisiaj diabeł nie chce, abyś ty wyznał. Dzisiaj diabeł chce, abyś ty chował swoje grzechy. Dzisiaj diabeł chce, abyś ty zostawił to, a jeszcze młody jesteś, a jeszcze na drugi czas. Nie wiesz, czy jutro będzie. Nie wiesz, czy jutro będzie. Może jutro nigdy nie przyjść, a on się lituje i lubi nas. I chwała mu za to. Ja nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć, bracie i siostry. Tak powiedzieć, jak powie ci twój wewnętrzny głos Ducha Świętego. Ja nie jestem w stanie ci tak powiedzieć, jak on tobie powie. Razem tobie, dobry przyjacielu, bracie i siostry, abyśmy dali temu głosowi, aby on wszedł w nasze serce. Duch człowieka jest lampą Bożą. On podpowie nam. Tam głęboko w naszej głębinie Bóg założył głos sumienia i on chce powiedzieć dla ciebie, gdzie ty dzisiaj jesteś. Czy ty masz pewność zbawienia? Czy ty wiesz, że jesteś dzisiaj zbawionym, że Jezus jest twoim zbawicielem? On chce tobie dzisiaj o tym powiedzieć. Jedna pieśń mówi, że ja w nieprawdzie ciągle, lepszy czas mojego życia, ja w nieprawdzie przeprowadziłem i w nieprawdzie, i w niewierze, i w nieścisłości. Ja pamiętam, gdy moja młodsza siostra, starsza ode mnie, ona też tak w półświecie wtedy była tak, no starała się być wierząca, ale trudno było. 19 lat, 20 lat, trudno było. I gdy ona popadła na nabożeństwo, to było wtedy w Wapienicy, kto zna Wapienicę, było tam nabożeństwo było, i wtedy przyjechał Izaak Maksymowicz, syn brata starego Maksymowicza, i on przyjechał, to był brat, którego Bóg cudownie używał i Bóg przyprowadził ją na to zgromadzenie. Było nabożeństwo duże, było dużo ludzi i Duch Święty objawił przez niego, że jest tu jedna dusza, która potrzebuje Pana i ona przyszła, bo ona potrzebowała. I wiecie, ona mówi, że to był do mnie głos był i powiedział: ty jesteś ta dusza, którą Pan chce dzisiaj. I ona wstała i oddała się Panu. Alleluja, chwała Bogu. Ja wiem, z różnymi sposobami Bóg zbawia i przez głos sumienia, i przez Słowo Boże, i przez Ewangelię, którą może ktoś przez radio słyszał, a może ktoś Tobie dał Nowy Testament, Ewangelię, a może ktoś Ci zaświadczył, a może ktoś Cię dzisiaj zaprosił na nabożeństwo, żebyś słyszał Słowo Boże, żeby sumienie w Tobie obudziło się i do ono zamówiło dzisiaj w Tobie, nie uchodź z tego miejsca, nie odchodź, nie oddawszy się Panu, nie oddawszy się Panu. Nie oddawszy się Panu. Jedna pieśń mówi, że nieużeli Ty ujdziesz, chyba Ty pójdziesz z tego zgromadzenia, chyba Ty tak pójdziesz obojętnie, nie przyjąwszy Jezusa Chrystusa jak swego osobistego Zbawiciela. On nikogo nie okłamał. On nikogo nigdzie nie zaprowadził. Ja chcę Wam powiedzieć, że ludzie dzisiaj wielu okłamali. Dzisiaj władza ludzi okłamała. Ludzie dziś rozczarowani w władzy, na prezydentach, na kierownikach, na żonach, na mężach, zgorszeni wszystkimi rzeczami. Jezus nikogo nie zawiódł. Alleluja. On przyprowadzi Cię do samego końca. Amen. Będziemy się modlić? Amen. Staniemy, będziemy się modlić. Alleluja. Modlimy się, bracie i siostry. Módl się, drogi bracie, droga siostro. Drogi przyjacielu, zamknij swoje oczy i módl się do Jezusa Chrystusa. Alleluja.